Dzień dobry, kłaniam się nisko państwu. Wojciech Konończuk, wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich jest ze mną.
Dzień dobry.
Generał Andrzej Gruliow zapowiadał, że zdecydowanie potrzebujemy mocnej odpowiedzi i udzielimy jej. To mówił po tym, jak dokonano sabotażu na Moście Krymskim. Mówię dokonano sabotażu, przecież nie wiemy na 100%, czy to na pewno zrobili Ukraińcy, no ale...
Chyba wiemy,
no ale no dobrze, odcisku palców nie zostawili, tak czy owak. Panie dyrektorze, to co się dzieje teraz w Kijowie, to co się dzieje teraz na Ukrainie, czyli te naloty na centra miast, na osiedla mieszkaniowe, to jest ta odpowiedź Rosjan?
Myślę, że to jest pierwsza część odpowiedzi. Wczoraj mieliśmy atak na Zaporoże, gdzie zginęło kilkanaście osób. No dzisiaj mamy jeszcze mało informacji, co się tak naprawdę w Kijowie samym dzieje, natomiast no, cele cywilne są atakowane, mamy informacje o dużej ilości ofiar.
No właśnie, mamy informacje o tej dużej ilości ofiar. Tak naprawdę dochodzi to do nas z różnych części Ukrainy. Wiemy o tym, co się dzieje w Kijowie, wiemy o tym, co się dzieje w innych miastach. No i tak naprawdę pytanie, które nam się wszystkim nasuwa, to jest pytanie, co jeszcze mogą zrobić Rosjanie? To znaczy tak naprawdę, co oprócz tych nalotów, co oprócz tego wszystkiego, co i tak widzimy, mogą wymyśleć?
Myślę, że Rosjanie potrzebują spektakularnego sukcesu, jakim byłby na przykład udany atak w centra podejmowania decyzji w Kijowie, jak oni to nazywają. Czy na przykład gdyby rakiety spadły na administrację prezydenta, czy na kilka ministerstw, które są ważne. Ale to tylko symbolicznie, dlatego że oni jednak liczą na to, że ta wojna pójdzie w stronę, która będzie dla nich korzystniejsza.
No tak, to oczywiście niczego nie zmieni. Nawet jeśli zbombardują ministerstwo, nawet jeśli zbombardują administrację prezydenta Zełenskiego, to i tak niczego nie zmieni, prawda?
Nie, to niczego nie zmieni, ale proszę zwrócić uwagę, że oni tego nie zrobili w ciągu ostatnich miesięcy, kiedy ta wojna się zaczęła.
Rosjanie tego nie robili, dotychczas się powstrzymali, czyli co, mamy do czynienia z eskalacją wojny?
Zdecydowanie mamy do czynienia z eskalacją wojny. Myślę, że ten ukraiński atak moskrymski, który jest, ma oczywiście znaczenie także militarne, ale także symboliczne dla Putina, no to jest coś, co krwi wymaga z jego punktu widzenia.
Ale wie pan, jak to jest, to znaczy w tej chwili triumfują zwolennicy miękkiej linii wobec Putina, ci, którzy chcieliby się z nim dogadać, oni mówią, no właśnie, nie trzeba było go drażnić. Jak się drażni niedźwiedzia bombardując most, to się później ma takie efekty.
Myślę, że mają problem ci zwolennicy dogadania się z Putinem, dlatego że nie mają możliwości wpływu na Kijów. A dzisiaj w Kijowie nie ma zdecydowanie nastroju, który mówimy, siadamy do stołu negocjacyjnego i dogadujemy się z Putinem. Szczególnie po tych atakach ostatnich, także dzisiejszym na Kijów.
Także dzisiejszym, tak, to prawda. No dobrze, to jest emocjonalny roller coaster także dla Ukraińców. Rozumiem, że w sobotę wszyscy triumfowali, most się zawalił, rychło, zwycięstwo, zaraz odbijemy Krym. No i dzisiaj Rosja przypomniała, że jeszcze ma jakieś instrumenty, by zadać ból.
Ma, ale to, co robią Rosjanie, to jest najprostsze odpowiedzi. To znaczy uderzanie w cele cywilne powodujące śmierć dużej ilości osób, to jest coś, co każde terrorystyczne państwo, bo tutaj chyba trzeba takiego słowa użyć wobec tego, co robi Rosja, może bardzo łatwo zrobić. Natomiast to nie oznacza wygranej wojny. Myślę, że to determinację ukraińską jeszcze zwiększy do obrony.
Wzmocnia to determinację Ukraińców, by bronić ojczyzny. Pytanie, czy Zachód będzie potrafił dostarczyć Ukraińcom instrumenty, by mogli walczyć.
Myślę, że rosyjskie ataki na cele cywilne raczej sprawiają, że partia pokoju na Zachodzie raczej słabnie niż rośnie w siłę. To znaczy są jednak zdjęcia, które przemawiają do wyobraźni chyba nas wszystkich.
No tak, to prawda. To widzimy to wszystko. To jest jakiś jeden wielki koszmar. Nie, żeby to dotychczas to były igraszki. Natomiast widać to teraz chyba z całą mocą. Proszę mi powiedzieć, jak Rosja, znaczy co się, czy to cokolwiek zmienia w samej Moskwie? Słyszeliśmy, ale to są niepotwierdzone informacje o aresztowaniu wojskowych w Moskwie, odpowiedzialnych za prowadzenie wojny, ale nic nie wiemy na pewno.
Nie, akurat to są informacje niepotwierdzone, natomiast wiemy o serii dymisji w generalicji rosyjskiej i widać, że teraz Putin przygotowuje się do nowej fazy wojny, w tym sensie, że on jednak ma nadzieję, że mobilizacja, która wcale nie jest częściowa, tylko jest po prostu mobilizacją, że ona przyniesie skutek na froncie.
Ona jest o tyle częściowa, że nie dotyka dwóch miast, Petersburga i Moskwy.
Dotyka te miasta, aczkolwiek w znacznie mniejszym stopniu niż regiony.
W bardzo niewielkim stopniu tak naprawdę, bo oni, jak rozumiem, Rosjanie boją się tak naprawdę niepokoju w tych wielkich miastach, bo bo to się przenosi i na cały kraj i też daje taki obraz na Zachodzie i wszędzie na świecie, że oto Rosja się burzy.
Tak, chociaż sama decyzja o mobilizacji wcale nie była z punktu widzenia Putina łatwa. On jednak uważa, że sytuację społeczną ma pod kontrolą, natomiast mobilizacja jest pewnym przejściem czerwonej linii.
Wojciech Konończuk, wiceszef Ośrodka Studiów Wschodnich, jest ze mną, ale ciągle niezagrożona pozostaje pozycja ministra obrony Rosji, Siergieja Szojgu. Znaczy, tak mówią Rosjanie, po polsku mówimy Szojgu, tak?
Tak, rzeczywiście. Tutaj pan redaktor pochwalił się znajomością języka rosyjskiego.
Nie, akurat niedawno się dowiedziałem, oglądam niestety czasami tę rosyjską propagandę z jakiejś perwersyjnej przyjemności. Lubię patrzeć na ich smutne twarze naprawdę w tej chwili i na ich złość po tych sukcesach Ukraińców, stąd ten Szojgu.
Także jeśli chodzi o wielką salę kremlowską, w której Putin ogłosił kilka dni temu aneksję ukraińskich terytoriów. Na tych twarzach kilkuset osób tam zgromadzonych wcale nie było emocji radości.
No i co z ministrem? On będzie trwał?
To jest pytanie dobre. Wydaje mi się, że szef sztabu generalnego, czyli generał Gerasimow, to jego pozycja jest bardziej zagrożona, aczkolwiek zdymisjonowanie po 7 miesiącach wojny szefa sztabu będzie jasno pokazywało, że Rosjanie nie mają problem z prowadzeniem tej wojny. Szojgu jest większym problemem, bo to jednak jest przyjaciel Putina.
No właśnie, to jest zresztą człowiek, który jest w elicie władzy od samego początku. On był ministrem do spraw sytuacji nadzwyczajnych. Tam obejmował różne funkcje, ale zawsze w elicie władzy, prawda?
To jest człowiek, który rzeczywiście pierwszą funkcję ministerialną objął na początku lat 90. Więc gdyby pokazać...
Jeszcze za Jelcyna.
Jeszcze za wczesnego Jelcyna, co więcej. Gdyby pokazać dzisiaj polityka rosyjskiego, który najdłużej jest przy władzy, przy tym sprawuje stanowiska kierownicze, to będzie to Szojgu.
W sobotę obok tego wybuchu na moście krymskim usłyszeliśmy również o czymś niebywałym w zasadzie, no bo słyszymy o wielkim państwie, które się jawi nam jako ostoja spokoju, mówi o Niemcach, i o sabotażu na kolei. 3-godzinny paraliż dotknął kolej niemiecką. Niemcy od razu powiedzieli, że to jest sabotaż i ci, którzy poprzecinali kable, doskonale wiedzieli, jakie kable przecinać. No pierwsze pytanie to jest takie, że wymagało to eksperckiej wiedzy. No to kto miał tę ekspercką wiedzę? Komu zależy na tym, by zdestabilizować sytuację w Niemczech?
Myślę, że to pytanie pan redaktor ma na końcu języka. Ja mam na nie
odpowiedź na to pytanie.
Dokładnie tak. To znaczy, wydaje mi się, że tutaj raczej nie ma wątpliwości, że stroną, państwem zainteresowanym w tego typu sabotażach, który ma też potencjał do tego typu cyberataków, są Rosjanie, którzy mimo tego, że na początku tej wojny z Ukrainą jednak próbowali paraliżować ukraińskie systemy teleinformatyczne, co się zresztą nie udało, tak jakby sobie tego chcieli, życzyli. Natomiast no dzisiaj myślę, Rosjanie, pokazując przez dywersję na Nord Streamie, a z drugiej strony także przez te nie pierwsze zresztą ataki na cybernetyczne, na różne instytucje zachodnie, że mają taki potencjał i będą go wykorzystywać.
Myśli pan, że i Polska może niestety paść ofiarą tego typu działań?
A dlaczego nie? Myślę, że jesteśmy częścią Zachodu, przy tym z punktu widzenia Moskwy bardzo ważną częścią Zachodu, bo jesteśmy jednym z kluczowych państw wspierających w różny sposób Ukrainę.
O tym, czy groźby nuklearne to tylko strachy na lachy. O tym, czy jakś Putin świętował swoje urodziny, kiedy dowiedział się, że 3 organizacje wrogie mu dostały pokojową Nagrodę Nobla. No i czy wreszcie, czy sankcje mają jeszcze jakiekolwiek znaczenie, czy one są w stanie pomóc w wygraniu tej wojny? O tym wszystkim w RMF24 i w interi.pl, a słuchaczom radia serdecznie dziękujemy. No to zostańmy może nie przy Noblu, tylko przy tym, co ważne, Nobel też jest ważny, bez wątpienia. Groźby nuklearne, tak jak spytałem, to strachy na lachy. Putin to robi specjalnie, żeby nas sparaliżować strachem? Czy też jest coś na rzeczy, bo Joe Biden powiedział, że groźba wojny nuklearnej jest w tej chwili na świecie największa od czasu kryzysu kubańskiego?
Grożąc bronią nuklearną, kilka dni temu Putin, żeby nikt nie miał wątpliwości, zakończył to stwierdzeniem, to nie jest blef. Myślę, że jednak reakcje takie jak Bidena, ale i innych ważnych polityków zachodnich także jasno wskazują, że wielu z nich nie uważa, że to może być blef. Więc wydaje mi się, że jest realne niebezpieczeństwo tego, że Rosjanie w pewnym momencie mogą sięgnąć po broń nuklearną. Chyba nie jest to dla nich w tym momencie bazowy scenariusz. Ale nie możemy tego wykluczyć.
No bo wie pan, dla nas wychowanych na filmach katastroficznych i na takich scenariuszach zagłady nuklearnej świata, sięgnięcie po atom oznacza, właściwie przestajemy spłacać kredyty, bo i tak nie przeżyjemy miesiąca.
Pytanie jest o skalę użycia przez Rosję broni atomowej. czy to będzie strategiczna broń atomowa, czy to będzie jednak niestrategiczna broń atomowa.
Co to znaczy strategiczna, a co to znaczy niestrategiczna?
Rakiety balistyczne, które znoszą w ciągu kilku sekund całe miasta, ewentualnie użycie broni atomowej na niewielką skalę, żeby na przykład zniszczyć teren na powierzchni kilku kilometrów.
No ale jakby chcieli zniszczyć teren na powierzchni kilku kilometrów, to i tak mogliby go zbombardować, wie pan o tym, prawda?
To tak, aczkolwiek efekt jednak byłby, także propagandowy, byłby dużo większy.
Czyli co? Czyli Rosjanie teoretycznie, mówi pan, mogą na przykład, nie wiem, zbombardować jakąś wielką elektrownię.
Na przykład.
Na przykład.
Jest masa różnego rodzaju celów na Ukrainie, które Rosjanie mogliby zaatakować. Aczkolwiek tego typu decyzja polityczna Putina o użyciu broni nuklearnej, ona byłaby bardzo ryzykowna dla samej Rosji. Także ze względu na przykład na niechęć do tego typu decyzji strony Chin czy Indii.
Znaczy Rosja może stracić ostatnich przyjaciół, to może za dużo powiedziane, no ale tych, którzy nie są jej wrodzy?
Zdecydowanie tak. Poza tym jest pytanie też o reakcję samego społeczeństwa rosyjskiego na takie użycie broni atomowej.
No wie pan, jakby to panu powiedzieć. Rosjanie, bądźmy szczerzy, mówię to jako rusofil, mają w nosie... No, niech pan tak na mnie nie patrzy, tak. Ja kochałem i kocham kulturę rosyjską od zawsze i jeździłem tam od lat. Natomiast no, to, co się dzieje teraz, no, burzy nie tylko moją krew. Myślę, że Rosjanie się nie będą specjalnie jakoś tam wyrywać do tego, by w jakieś gesty nieposłuszeństwa wobec Putina
nie byłbym taki pewien. Po pierwsze kwestia odpowiedzi społeczeństwa rosyjskiego, a z drugiej strony kwestia też pewnej destabilizacji sytuacji w elicie rosyjskiej. Czy daleko nie wszyscy tego typu decyzje by poparli.
Ale niech pan, panie dyrektorze, no niech pan zobaczy. Przez 8 miesięcy, no nie, to może za dużo 8 miesięcy, jeszcze nie było wtedy 8, no ale niech będzie 7 miesięcy wojny. Rosjanie w gruncie rzeczy siedzieli cicho. Kilkunastotysięczne manifestacje w kilku rosyjskich miastach. Coś się zmieniło dopiero wtedy, kiedy Putin zapukał do ich drzwi i powiedział, dobra, dawajcie chłopaków, pójdą na front.
To prawda. Mobilizacja zmienia percepcję tej wojny w oczach rosyjskich. Natomiast proszę pamiętać, że użycie przez Rosję broni nuklearnej, ewentualne użycie, wiązałoby się także z odpowiedzią. I tutaj bym się doszukiwał tej ale negatywnej jaką, reakcji
jaki,
Rosjan.
Jakiej odpowiedzi mógłby udzielić świat? Świat, no nie wydaje mi się, by chciał zbombardować atomowo Rosję.
Na tym etapie Stany Zjednoczone mówią, po pierwsze, raczej użyjemy odpowiedzi konwencjonalnej. Tu się mówi na przykład o celach militarnych, na przykład na Krymie flota czarnomorska, ale z drugiej strony wiązałoby się to z niebezpieczeństwem pewnej eskalacji tego konfliktu.
No bez wątpienia, to byłaby eskalacja na skalę nieznaną.
Eskalacji w tym sensie, że Rosjanie wojna, bomba nuklearna, Amerykanie konwencjonalnie, Rosjanie prawdopodobnie odpowiadają i pytanie, co jest potem po tej drugiej stronie.
Mamy wojnę światową.
No to jest ten najgorszy scenariusz.
No, ale widzi pan jakiś... Znaczy, jeżeli by Rosjanie użyli bomby atomowej, to Zachód ma do wyboru albo się zaangażować w tę wojnę, albo patrzeć, jak Ukraina ginie.
Zdecydowanie tak. I to będzie strasznie trudna decyzja, ale z drugiej strony mam wrażenie,
że... Myślę, że Zachód, świat wiele razy patrzył, jak ktoś ginie i specjalnie mu to nie przeszkadzało.
Ważne, tak, żebyśmy tylko tutaj mamy wojnę wakacje, niemal w prawda? Centrum Europy, prawda? Z różnymi zdjęciami, które pokazują cywili, zniszczone budynki i tak dalej. No to byłoby przekroczenie Rubikonu przez Putina. Zresztą kolejnego Rubikonu, bo on jeden już przekroczył 24 lutego.
No właśnie, chciałem to przypomnieć, ale sam pan to przypomniał. No dobrze, miejmy nadzieję, że to jednak, że do tego nie dojdzie, że Rosja sama rozumie, że zbyt wiele ma do stracenia. To jest jedyna nadzieja, jak rozumiem, nas wszystkich, że Rosja ma zbyt wiele do stracenia, używając broni atomowej. Chociaż z drugiej strony, czy przegranie w tej wojny nie jest dla Rosji końcem, dla rosyjskiej elity, rzecz jasna, końcem świata?
Jest, końcem świata na pewno dla Putina. I on jednak postrzega tą wojnę także jako wojnę o polityczną przyszłość swojego reżimu.
W takim razie jak to się może skończyć? No bo jeżeli sam pan mówi, że zagoniony wróg Putin gotów jest sięgnąć po atomowy straszak, to co? To znaczy, że albo Ukraina przegra, albo będzie wojna atomowa.
Nie, myślę, że to niekoniecznie musi być ten wybór między czymś dobrym, a czymś bardzo złym. Natomiast jak się ta wojna skończy, ja bym jednak powiedział, że ona się skończy wygraną Ukrainy, która jest kwestią tylko przyszłości, jest kwestią też, także kosztów, jakie Ukraińcy, Rosjanie, ale my wszyscy prawdopodobnie również za tę wojnę zapłacimy, która wcale nie jest wojną tylko rosyjsko-ukraińską, o tym trzeba pamiętać.
Panie dyrektorze, kiedy w sobotę rozmawiałem z panem, namawiałem pana, by pan przyszedł tutaj, myślałem, że temat Nagrody Nobla będzie głównym jednak tematem naszej rozmowy. No ale tak się stało, że nie jest głównym, ale bez wątpienia to chyba ważny sygnał. po raz pierwszy świat w tej sprawie, w sprawie nagród, okazał się, znaczy może po raz pierwszy od niedawna, no może tak, wcześniej zdarzały się trafne decyzje, ale teraz dał chyba jasny sygnał, prawda, Putinowi, Rosjanom, no i w ogóle wszystkim innym, kogo należy wspierać.
Tak, chociaż taki sygnał został wydany już w zeszłym roku, kiedy Nagrodę Nobla dostała Nowa Gazeta, czyli bardzo ważne opozycyjne medium. Dzisiaj te nagrody...
Dziś znowu dostają Rosjanie, można powiedzieć.
Znowu dostają Rosjanie, co jest zresztą precedensem, prawda? Ale nie tylko Rosjanie, ale też Białorusini, Ukraińcy.
Tak, to skoro jesteśmy przy Rosjanach, to Stowarzyszenie Memoriał, o którym mowa, jest stowarzyszeniem zdelegalizowanym, a właśnie usłyszałem w sobotę, że prokuratura czy sąd wydał nakaz wejścia i zajęcia ich nieruchomości. Czyli trzeba to rozebrać do cna. Niech pan przypomni, co to za stowarzyszenie, ten memoriał.
Stowarzyszenie, które powstało jeszcze w późnym okresie gorbaczołowskiej perestrojki.
Jeszcze za Związku Radzieckiego.
Tak, które zajmuje się badaniem tych czarnych kart rosyjskiej historii, ale także działalnością na rzecz ochrony praw człowieka. Jest to niezwykle zasłużona organizacja. Też dziwne, że tak późno dostała Nagrodę Nobla. Współzakładana była zresztą przez innego noblistę, czyli Andrija Sacharowa. Z naszego punktu widzenia polskiej historii trzeba pamiętać, że memoriał ma niebagatelną rolę, jeśli chodzi o badanie zbrodni katyńskiej.
To są nasi przyjaciele w Moskwie.
Są nasi przyjaciele w Moskwie, trzeba ich doceniać, bo wielu ich nie mamy.
To prawda, wielu ich nie mamy. Ukraińcy zareagowali, żachnęli się, tam były takie gesty, były takie wypowiedzi ludzi z elity jednak ukraińskiej władzy, że jak to, dlaczego Rosjanie teraz dostają Nobla?
Tak, to rzeczywiście bym powiedział, że to była dosyć mainstreamowa reakcja ukraińska i to nie tylko polityczna, ale też społeczna, która pokazywała, dlaczego właściwie jesteśmy wrzucani do jednego worka razem z Białorusinami i Rosjanami, a to są przecież dwa państwa, które dokonały agresji na Ukrainę.
No ale przecież to nie państwa tamte dostały Nobla, wręcz przeciwnie. No czy Aleś Białacki siedzi w więzieniu, bo to ten Białorusin, który dostał Nobla, prawda? Aleś Białacki, twórca białoruskiej wiosny. Wiosna to też stowarzyszenie, które, no, stowarzyszenie, prawda, przecież nie partia, które zajmuje się od lat działalnością opozycyjną na rzecz praw człowieka i punktowaniem reżimu na ile może.
Myślę, że Ukraińcy są jednak przewrażliwieni, mają na to do tego prawo po 7 miesiącach wojny, mówiąc właściwie, dlaczego jesteśmy wrzucani do jednego worka, co też w ich percepcji pokazuje pewną nieistniejącą już teraz wspólnotę przestrzeni państw wschodniosłowiańskich, prawda, Ukrainy, Rosji, Białorusi.
A pana zdaniem ta wspólnota właśnie nie istnieje? Bo ja mam takie poczucie, że Białacki, że Memoriał i to Centrum Wolności Obywatelskich z Kijowa, to ukraińskie, oni w zasadzie walczą o to samo.
Oni walczą o to samo, chociaż z pewną rezerwą, jeśli chodzi o tą organizację ukraińską, prawda, która jednak trochę w innym kraju operuje. Natomiast ta przestrzeń politycznie, ona oczywiście nie istnieje. Mam wrażenie, że my obserwujemy bardzo szybki okres dezintegracji.
Ale oni wszyscy walczą de facto z Putinem. Przecież Aleś Białacki, to ci wszyscy wspaniali Białorusini, którzy podnieśli się i są przeciwko reżimowi Łukaszenki, de facto walczą z Putinem, a nie z jego marionetką.
Zdecydowanie, ja też tak uważam. Natomiast po stronie ukraińskiej, no nie wszyscy to doceniają. Także trzeba pamiętać, że z punktu widzenia władz reżimu białoruskiego czy kremlowskiego, przyznanie nagród organizacji Memoriał i Białackiemu jest takim kolejnym wyzwaniem rzuconym przez Zachód, który ma podrywać te reżimy od środka.
Pan, jak się dowiedział o tym werdykcie Komitetu Noblowskiego, to pan poczuł się pan usatysfakcjonowany, zadowolony z tego, czy rozczarowany jednak?
Nie, zdecydowanie nie rozczarowany, tylko raczej myślę, że to jest bardzo dobra decyzja. Szczególnie jeśli chodzi o Białackiego, który jest osobą, która od 20 kilku lat walczy o prawa człowieka na Białorusi.
Wspaniały człowiek, pamiętajmy o nim, bo siedzi w więzieniu.
Siedzi po raz kolejny, on spędził w więzieniu 3 lata, w 14 został wypuszczony. Teraz pod ponad roku przebywa w białoruskim areszcie, czekając na proces. Okazuje się, że nie płaci podatków. Taki mały feler z punktu widzenia reżimu Łukaszenki. Naprawdę. Natomiast Memoriał, podobnie jak Białacki zresztą, był na liście kandydatów do Nobla od wielu, wielu lat i aż dziwne, że tak późno tego Nobla Memoriał dostał.
To prawda. No, być może to znak, że nie tylko takie symboliczne gesty są w tej chwili potrzebne. No właśnie, nie tylko symboliczne gesty. Jak ja słyszę, wie pan, o 8. pakiecie sankcji, to się we mnie wszystko przewraca, bo myślę sobie, że to będziemy niedługo rozmawiali o 16 pakiecie sankcji albo 23 i co wtedy? Jeszcze dopiszemy 5 nazwisk, żeby nie mogli wyjechać. Kiedy wreszcie Zachód zrozumie, że pora przestać się bawić, że to albo sankcje są jedne, takie jak były na RPA, albo ich nie ma wcale?
Myślę, że to oburzenie pana redaktora jednak jest niesłuszne, dlatego że wypracowanie każdego pakietu sankcji to jest mozolna praca polityczna, przekonywanie nieprzekonanych.
Panie miejscu byłby miły, bo ja mam tutaj taką zapadnię.
Mamy 27 państw, które mają swoje interesy. Nie ma diamentów na liście sankcyjnej, bo Belgia jest przeciw.
No, przecież, no właśnie, o tym mówimy.
Rotterdam i Amsterdam
stoją na... I moje oburzenie nie jest słuszne, bo Belgia chce handlować, bo Belgia chce sprzedawać bogatym ruskim diamenty i dlatego nie będzie sankcji. No przepraszam bardzo pana.
No będzie, to jest nie po będzie prostu... diamentów na liście sankcyjnej, natomiast mamy bardzo ważne decyzje dotyczące tego limitu cenowego na ropę rosyjską, czyli ten price cap, jak to się ładnie nazywa, który jeśli to wejdzie w życie, to jest cały czas niedokonany proces, no to będzie miało gigantyczny wpływ na gospodarkę rosyjską.
Ja tutaj niedawno, bo w piątek rozmawiałem z Pawłem Dobrowolskim, ekonomistą, który tłumaczył mi, że te sankcje już na Rosję działają. Być może jestem w gorącej wodzie kąpany, być może jestem niecierpliwy, ale chyba nie tylko ja. Chcielibyśmy widzieć, jak to Rosję naprawdę dotyka, jak te sankcje, które nakładamy my jako świat na Rosję od lutego, wreszcie ich bolą.
Myślę, że zaczynają ich boleć, natomiast trzeba pamiętać, że wiele tych sankcji ma odroczony okres wejścia w życie, na przykład sankcje naftowe, które wchodzą w życie na przełomie tego i kolejnego roku, ale my musimy pamiętać, że to nie sankcje zmienią politykę rosyjską, to nie sankcje zakończą wojnę. To, co może wojnę zakończyć, to jest przegrana Rosji na polu boju, przegrana militarna.
A sankcje pomagają w tej chwili, by do tego doszło szybciej?
Sankcje na pewno pomagają, także w tym sensie, że destabilizują. To jest długi proces, to nie będzie szybkiego efektu, ale to jednak będzie miało negatywny wpływ i na sytuację wewnątrz społeczeństwa rosyjskiego, i na sytuację wewnątrz elity rosyjskiej, biznesowej także, no, która bardzo traci w ciągu ostatnich miesięcy.
Ma pan coś do jakiegoś optymistycznego do powiedzenia? Bo pański poprzednik Adam Eberhardt, jak tu przychodził, to zawsze rysował same najczarniejsze scenariusze.
Nie, niestety
jestem, się go pozbyć.
Jestem tutaj pesymistą, jeśli chodzi tak o najbliższe tygodnie i miesiące. Myślę, że ta wojna się nie kończy, ta wojna będzie trwała jeszcze długo, ta wojna będzie powodowała duże straty po stronie ukraińskiej, także po stronie naszej. Ona będzie miała, już ma konsekwencje gospodarcze, póki co gospodarcze dla nas. Natomiast trzeba pamiętać, co jest stawką tej wojny.
Znaczy, przyszłość. Póki co gospodarcze, mogą być jakieś inne.
No, rozmawialiśmy, panie redaktorze, wcześniej o kwestiach nuklearnych. Gdyby do tego, nie daj Boże, doszło, to efekt tego także na nas będzie jest oczywisty.
Naprawdę nie wiem, czy to był dobry pomysł, żeby zapraszać pesymistę w poniedziałek.
Nie pesymistę, raczej dobrze poinformowanego realistę.
Tak, tego się obawiałem, wie pan doskonale, że się z panem niestety zgadzam. Proszę państwa, ta wojna jeszcze potrwa. Kłaniam się nisko. Państwu życzę, żebyś... No nie wiem, czego ja mogę państwu życzyć. Miłego dnia po prostu.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję. Do widzenia.